Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry Państwu, to jest audycja Trójmiasto jest nasze. Ja nazywam się Paweł Paczul. Dzisiaj o wyjątkowej porze, bo normalnie program leci w czwartki o 15, ale wiadomo, co w czwartek o 15 się działo. Mianowicie była konferencja Zbigniewa Bońka, który zaprezentował nowego trenera, nowego selekcjonera reprezentacji Polski, Paulo Souza, i wszyscy się troszeczkę ucieszyliśmy, a trochę nie. W każdym razie dzisiaj nie będziemy rozmawiać o Lechii, Arce, o Bałtyku i tak dalej, bo pomyślałem sobie, że obcokrajowiec na stanowisku selekcjonera to jest zawsze ciekawa sprawa w naszych warunkach, bo to przecież dopiero drugi taki przypadek po Leo Benhakerze, i chciałem porozmawiać z człowiekiem, który współpracował z Leo Benhakerem i był w środku tego piekiełka, bo nie ukrywajmy, że to często było takie piekło. Krytyka Benhakera ze strony polskich trenerów była duża. Mowa tu oczywiście o Bogusławie Kaczmarku, do którego właśnie teraz wykręcam numer. Mam nadzieję, że za chwilę parę uzyskam połączenie. Halo, dzień dobry trenerze, słyszymy się? Jesteśmy już na antenie, także dzień dobry trenerze. Chciałem zacząć tak trochę przewrotnie, zapytać trenera, dlaczego polscy szkoleniowcy, oczywiście nie wszyscy, ale niektórzy, tak nie lubią zagranicznych szkoleniowców?
Ja nie wiem, czy nie lubią, natomiast chciałbym wrócić do mojej współpracy z reprezentacją Polski, gdzie szefem był Leo Benhaker, a Dziekanowski, moja skromna osoba, później dołączył do nas Adam Nawałka. Byliśmy jego bezpośrednimi współpracownikami. Myślę, że polska piłka w tamtym okresie, w dalszym ciągu, nie mówię, że wszyscy, ale wielu ludzi żyło tym wszystkim, co się nazywa historia. Oczywiście jest olbrzymi szacunek dla historii, natomiast myślę, że życie toczy się dalej i życie w dalszym ciągu było po sukcesach reprezentacji trenera Górskiego, później udane, jakby ktoś mówił, że nie, w miarę, chociaż apetyty były olbrzymie i to był potencjał drużyny, był na pewno na medal, mówię o drużynie Gmocha w Argentynie. Później dwa awanse do finału mistrzostw trenera Piechniczka, najpierw Hiszpania, później Meksyk, medal, wcześniej medal srebrny olimpijski drużyny Wójcika, przyzwoite mecze polskich drużyn w europejskich pucharach, mówię o takim przynajmniej średnim poziomie. I myślę, że do tego trzeba było dodać chyba historyczny awans na Mistrzostwo Świata. Byliśmy z trenerem Janasem, byliśmy później w Korei Japonii, najpierw, przepraszam, w Korei Japonii z trenerem Engelem. I przychodząc z zagraniczny trener, no na pewno na początku, na starcie już, musiał się liczyć, że będzie miał na swoim grzbiecie bardzo poważnych recenzentów. Bardzo często objawiało się to różnego rodzaju krytyką, ale mówimy o tej niechęci, że nie wiem, czy braku akceptacji. No, ja chciałbym wrócić do tego, co było w 2006 roku po Mistrzostwach Świata, gdzie nasza drużyna wypadła jak wypadła i do demisji podał się trener Janas, co myślę ułatwiło prezesowi Listkiewiczowi szukanie nowego trenera. Obawiłem się mocno, czytając wywiad z Michałem Listkiewiczem, że ja i Jan Dzew byliśmy architektami zatrudnienia Benhakera w Polsce, bo my go podpowiedzieliśmy, no przepraszam, ale drogi Michale, jak nas słuchać, to z moich ust takiej rekomendacji nie było, bo po prostu nie, na ten temat w ogóle z tobą nie rozmawiałem. Natomiast jedno jest pewne, że pośrednikiem w tym wszystkim był późniejszy team manager Jan Dezef. Mhm. Przecież wiemy od dawna, że kiedyś siłą polskiej piłki była polska myśl szkoleniowa, a na czele tej myśli stał wydział szkolenia. Byli to moi starsi koledzy, utytułowani trenerzy, jak wiceprezes do spraw szkolenia Antoni Piechniczek, był trener Henryk Apostel, Wojciech Wazarek, było kilku innych ludzi, którzy myślę, że stają się kreować ściśle określoną politykę, biorąc pod uwagę to, co się w szkoleniu w polskiej piłce powinno dziać. No i w momencie, kiedy został powołany na to stanowisko Ben Hacker, no to namaszczony, myślę, przez Wydział Szkolenia i przede wszystkim chyba przez Henia Apostela, do współpracy był Darek Dziekanowski. Trudno, żeby było inaczej. Darek miał już staż w reprezentacji, pracując z drużynami juniorów reprezentacji Polski. Natomiast Wydział Szkolenia proponował zupełnie inne nazwiska. Raptem Leo znalazł kogoś takiego jak Bobo Kaszmarek i mówi, że to ja będę jego trenerem, z którym będzie współpracował. Nie? Mhm.
I to już irytowało, rozumiem, tak? Wydział Szkolenia.
Ja nie wiem, czy ich zirytowało, przecież ci wszyscy ludzie, ja miałem z nimi dobry kontakt i w swojej działalności trenerskiej wielu moich piłkarzy grywało w tych reprezentacjach. Do tego dochodził jeszcze Janusz Wójcik, szef sportowej komisji w Sejmie. Także no, cenzura była bardzo obszerna. Byli trenerzy liczący się, tacy jak między innymi Franek Smoda, w Wydziale Szkolenia był Jurek Engel, którego niechcący pominąłem. I tutaj już na starcie było widać, że Ben Hackera czeka bardzo poważne zadanie. No jeszcze jak do tego przytrafił się falstart w postaci meczu 1-3 Bydgoszczy z Finlandią, no to już jeden z wybitnych polskich piłkarzy w relacji przed meczem z Serbią, takiej na gorąco sprzed naszej bazy, przed hotelu Sheraton, wysłał nas na Księżyc, nie? Mhm. No mówię o Ben Hackerze i cały sztab szkoleniowy, ale
wie pan. Kto to był?
To były zupełnie inne czasy, były zupełnie inne relacje, bo wtedy nie chcę tutaj przytaczać wielkości zarobków Ben Hackera, bo to jego, jak mówię, indywidualna sprawa, ale ludzie w sztabie pracowali za, nie powiem, że śmieszne pieniądze. No jakby pan chciał wiedzieć, ja rozpocząłem pracę de facto na pełnym etacie po meczu z Portugalią. Mhm. Wcześniej to była umowa zlecenie i moje wynagrodzenie wynosiło 8000 złotych netto. Wie pan, ile trener ekstraklasy zarabiał wtedy z takim stażem jak ja?
Więcej, kilka razy.
No, między 30 a 40 tysięcy złotych. No. Mhm. No, ale to nie o to chodzi, bo po prostu ja traktowałem to, może wie pan, misja to złe słowo, ale ukoronowanie mojej pracy takiej w tej reprezentacji. Oczywiście miałem 56 lat, ale trener się uczy całe życie, a ponieważ miałem kontrakt z piłką holenderską, no to od czasu, kiedy pierwszy obóz zrobiłem chyba w 95 roku, taka drużyna Sokół Tychy była na obiektach Feyenoordu, no to tam poznałem wszystkich ludzi i jeździłem do tej Holandii. Przynajmniej byłem raz w roku, a dostąpiłem zaszczytu wręczenia Dudkowi nagrody najlepszego piłkarza ligi, tak, ale holenderskiej. Ale
ja chciałem się dopytać, tutaj to mnie bardzo interesuje, jak pan sądzi, że Piechniczek, no bardzo mocno na przykład uderzał w Benhakera, mówił, że dla niego to jest nikt. Ja szukam powodów. Czy to chodziło o to, że on czuł, że polska myśl szkoleniowa jest jakoś niedoceniana, że przychodzi Holender i chce nas czegoś uczyć?
Proszę pana, powiem panu tak. Dopóki Leo nie wsłuchiwał się za pomocą przekazów takich różnego rodzaju i prasowych, i medialnych, nie było jeszcze wtedy takiej nawałnicy tych portali różnego rodzaju, bo myślę, że byłoby jeszcze gorzej. Proszę sobie wyobrazić, że Leo był zawsze człowiekiem bardzo skrupulatnym i dociekliwym. I nawet jeżeli nie miał nikogo wokół siebie z tego sztabu polskiego, to pani w Sheratonie, która prowadziła kwiaciarnię, też mówiła po angielsku. Ale on miał taki swój flamaster, dwa kolory. No i jak zobaczył, że gdzieś jest tam słowo Benhaker, no to sobie podkreślam, szedł do kwiaciarni. Pani uśmiechnięta, bo mieszkaniec hotelu, przyszedł do niej. No i pytał się, co to znaczy tutaj, nie? Na przykład Roman Kołton, nie? No i od razu pani mówi, no słuchaj, nie chciałbyś tego chyba usłyszeć, ale wszyscy ludzie, podałem Romana akurat nazwisko tutaj, ale powiem panu, że w świetle tego, że mamy nowego selekcjonera, no to myślę, że Krzysiek Kosedowski, którego pozdrawiam, no to ze Stoczniowca Gdańsk, z klubu, w którym razem kiedyś, on pięściarz, ja piłkarz, paraliśmy się sportem, to już dzisiaj powinien chyba, oby nie, wziąć na kilka lekcji samoobrony arystokrację polskiej i dziennikarki, nie tylko tej papierowej, ale i elektronicznej. Także panowie Kołtoń, Borek, Stanowski,
halo?
Jeszcze kilku bym musiał doliczyć, na pewno Antek Bogajski, Tomek Smokowski. No dzisiaj już powinni trenować uniki, po z tego, co wyczytałem dzisiaj w przeglądzie sportowym, to są sama niezłe prawy proste.
A to rzeczywiście tak wkurzało Benhakera, to co o nim pisano i mówiono?
Nie, no tak, no, ja tylko mogę brać odpowiedzialność za to, co mówię, bo pracowałem w tej kadrze od 15 lipca nieformalnie 2006 do 30 czerwca 2008. Później mnie nie było, bo po prostu nastąpiła zmiana i wszyscy ludzie, którzy starali się pomóc Benhakerowi w sposób, myślę, bardzo organiczny, mam na myśli Nawałkę, a przede wszystkim na początku Dziekanowskiego, bo Adam doszedł później, no, zostali, ja zwolniłem się sam, ale co nie znaczy, żebym nie został zwolniony tak jak oni, ale tutaj tak, wie pan, troszeczkę uporządkujmy to wszystko, bo trochę chaosu się wdarło, ale to jest audycja spontana, a nie wywód polityczny, dlatego zadał pan pytanie, dlaczego, skąd ta niechęć. Myślę, że od początku panowie nie pałali wielką miłością do siebie. No, chciałbym przypomnieć taką jedną rzecz. Leo cały czas powtarzał, że nie wracajmy do roku 82, 74, bo to już jest historia. Skupmy się nad tym, co zrobić, żeby polska piłka w dalszym ciągu była na jakimś piedestale, żeby wróciła do lat świetności, bo naprawdę polską piłkę na to stać. Mamy zdolnych ludzi. Problem tylko, że wiele rzeczy trzeba zmienić. Oczywiście nie pasowało to wielu ludziom i już od początku dochodziło do różnego rodzaju takich może nie utarczek, ale dysonans poznawczy między tym, co oczekiwał od całego środowiska Leo, a tym, co środowisko oczekiwało od niego. Mam na myśli to wszystko, tych wszystkich ludzi związanych z polską piłką, nie tylko z PZP, nie w Wydziale Szkolenia, ale w ogóle. Myślę, że Leo nie był dłużny na słowa różnego rodzaju krytyk. No chociażby jego słynny monolog z tymi chatkami drewnianymi, gdzie mówił, że nie miał to na myśli absolutnie, tylko mówił, że 40-milionowy naród, myślę, że trzeba było dołożyć trochę na obczyźnie, no to stać na pewno, żeby polska piłka wróciła do tych lat świetności.
Ale to pan mówi utarczek. Dla mnie właśnie to nie były utarczki. Jeśli Piechniczek mówi, mam to przed oczami, że jest... Jezu, tutaj się pomyliłem. Nie, Benhaker mówi o Piechniczku. Dla mnie to nikt, no to już jest grube.
Jeszcze raz niech pan powtórzy, bo coś... Nie dosłyszałem, tak?
Tak, no ja widzę nagłówki, bo sobie wpisałem Benhaker, tak. Benhaker, Piechniczek? Dla mnie to nikt. Benhaker, Piechniczek istnieje, przepraszam. No grubo panowie szli.
No tak, no. Nie było to na pewno fortunne sformułowanie. Padały tam później cięższe słowa. Ja tylko podam panu przykład, jak środowisko odbierało to do pewnego momentu, bo Leo i myślę cały sztab tymi eliminacjami, mam na myśli publikę, tłumnie, to przekonał do swojej osoby, no bo co by dużo mówić o granie Portugalii, Serbii i Belgii, czy wyeliminowanie z walki o awans Finlandii, wie pan. To nie były proste rzeczy, bo za tymi zespołami stali wspaniali trenerzy, nie? To jest, wie pan, trudno dyskutować z trenerem mistrzów świata, z Kolarim, nie? Który był trenerem Portugalii. Clemente był w Serbii, w Belgii, już nie pamiętam kto, ale też dość z dobrą przyszłością.
I Roy Hodgson w Finlandii.
Roy Hodgson był w reprezentacji Finlandii, no, wie pan. Arno Pipers w Kazachstanie, Holender w sztabach reprezentacji młodzieżowych Holandii. I ten Scott, który umarł w reprezentacji Armenii. No to były to nazwiska, panie Pawle, ale ja chciałem tylko... dać taki prosty przykład takiej wzajemnej chyba niechęci. 2007 rok, lipiec, była kursokonferencja trenerów w Warszawie. No i Leo, według informacji, jakie mi przekazał, został bardzo późno poinformowany o tej konferencji. No i w tym czasie zaplanował urlop i go nie będzie. No i prosił, żebym ja go reprezentował na tej konferencji. Konferencję prowadził wtedy Jurek Engel, który był ważną osobą w związku odpowiedzialnym za w tym wydziale szkolenia. No, cała śmietanka polskiej myśli szkoleniowej. No i upoważnił mnie tylko do tego, żebym przedstawił krótką ocenę tego, co zrobiliśmy do tej pory z reprezentacją i to, co zamierzamy robić w przyszłości. Oczywiście od początku wyświetlił się na dużym ekranie, wyświetliło się schedule, jakie są tematy do omówienia. Punkt numer 5, Bobo Kaczmarek w imieniu trenera Benhakera przedstawi aktualną sytuację i plany reprezentacji do końca eliminacji, nie? Coś takiego było. No i ja mówię do Jurka Engela: Jurek, nie chciałbym, żebym tutaj był przedstawiony w złym świetle, ale z mojej informacji Ben Hacker powiedział, że zbyt późno został poinformowany, dlatego jest na urlopie, nie? No oczywiście jakoś to zostało niedokładnie przekazane. No i wie pan, to zaczął się pośrednio przeze mnie atak na Ben Hackera, że nie szanuje środowisko polskich trenerów. Pierwszy wyskoczył chyba Adam Nawałka. Przepraszam, Adam Topolski, mój serdeczny kolega. No, przekazałem dokładnie wszystko to, co miałem do przekazania. Mam na myśli informację, że Leo nie został w terminie poinformowany. No, tam Adam to jakoś przyjął. No i drugi Franek Smuda. Jak to jest możliwe, że jest średnie zainteresowanie ze strony selekcjonera? A Franek pracował wtedy w Lechu, nie? O ile dobrze pamiętam. No i ja tam jeździłem, bo byłem odpowiedzialny, bo była mapa podzielona. Ja miałem 5 klubów do obserwacji, monitoringu, selekcji, czy wstępnej rekrutacji do reprezentacji, nie? Szczególnie do tego gabinetu cieni, po lidze zawsze robiliśmy przegląd takich, nazwijmy to reprezentacja B albo. No i Franek oczywiście z taką dużą dozą ironii dał znać, że jesteśmy, to, że środowisko jest niedoceniane, że jest słaby kontakt, że o tej obserwacji. No to ja mówię, że Franek, ja jestem praktycznie co drugi tydzień u ciebie na mecz. Z tobą to spotykam się już 20 lat, nie? No, co miałem powiedzieć, no, panie Pawle. No i tak to się wszystko odbywało, powiem panu. No, taki mecz był. Byliśmy w Dubaju, dostaliśmy informację, że zginęli ci górnicy tam w Rudzie Śląskiej, chyba nie. No i z inicjatywy PZPN-u chyba zadzwonił Liskiewicz, że będzie taki mecz po naszym powrocie, żebyśmy przedłużyli to o 2 dni i będzie mecz taki reprezentacja śląska na reprezentację tą Polski, gdzie to był gabinet cieni. Z tego wyszedł Kuba Wawrzyniak na lewą obronę na przykład, nie? W jakimś tam układzie, w perspektywie czasu. No i my przyjechaliśmy i graliśmy ten mecz na Śląsku. To było coś w rodzaju taka pamięć dla tych górników i rodzin poszkodowanych, jakiś finansowy, typowy charytatywny taki mecz poparcia dla rodzin, dla tych wszystkich ludzi, którzy zginęli w tej kopalni. No, bo by pan widział ten mecz, to oczywiście ambicja sportowa, ale w tym meczu bardzo iskrzyło, tak jakbyśmy grali co najmniej mecz decydujący awans do mistrzostw, do finału mistrzostw do Europy, nie? No i oczywiście z biegu okoliczności trener Piechniczek był trenerem Śląska. Ale konfrontacja polubownie się zakończyła. Chyba Świeląg strzelił bramkę dla Śląska, a dla nas już nie pamiętam kto. Może Wojtek Łobodziński albo... Nie chcę. Ten w każdym razie był remis, nie? Ale wracając do tego, co teraz mamy, no to...
To jeszcze do tego przejdziemy, bo jeszcze tu chciałem dopytać, ale bo nie skończyliśmy tego wątku. Czy Ben Hacker się tym, nie wiem, przejmował, czy tylko go to irytowało, czy brał to do siebie?
No nie, wie pan, no każdy człowiek ma to, co się nazywa układem nerwowym, nie? I odporność na różnego rodzaju krytykę, ktoś znajdziemy takiego człowieka, który lubi jak mu się wytyka błędy, jak go się krytykuje w taki czy inny sposób, jak często post factum nie używa się określenia, nie mówiłem wcześniej, a później zupełnie wygląda to inaczej. Tak, no, był to człowiek niezwykle wrażliwy, wie pan. Holendrzy to jeszcze zupełnie inna mentalność niż nasza taka słowiańska, nie? Bo cofnijmy się w historii. To przecież taki mały naród w podbojach tych swoich kolonialnych, no to wymordowali oni i Belgowie połowę Afryki, nie? Ja nie mówię, że Benhaker był mordercą. Nie, ale to jest mentalność takich konkwistadorów, że taki nowy, stary może styl myślenia i takiej mentalności, że jak w Ameryce wróble ładniejsze niż w Polsce bociany, nie? I tutaj jak ktoś nie znał Holendrów, wie pan, ja przez lata mogłem ich poznać, bo obserwowałem pracę wszystkich tych liczących się trenerów i w Feyenoordzie i w Ajaxie, a była tam śmietanka trenerów, nie? No te nazwiska przecież z typu wielkich, Benhaker, typu Van Marwijk, Van Hennegen, no musiałbym 10 wymienić jeszcze tych trenerów. No a przecież pracował też oprócz Benhakera Frans Hoek, który był prawie w większości sztabów reprezentacji Holandii, nie? I ci ludzie mieli za sobą wyniki. Mieli wyniki szkoleniowe, bo kilkudziesięciu Holendrów grało w najlepszych ligach, którzy wychowani byli na myśli szkoleniowej i oczywiście uważali, nie zawsze do końca, ale przeważnie, że mają duży patent na mądrość piłkarską, a taka nie istnieje, nie? Biorąc pod uwagę kraj, kulturę, okoliczności.
A to rozumiem, że oni mieli tę mentalność konkwistadorów, a my mieliśmy taką mentalność, że nie będzie nam obcy mówił, co mamy robić.
No, kiedyś były słowa takiej patriotycznej pieśni, nie będzie Niemiec pół nam w twarz, nie?
Tak.
Nie chciałbym tu robić jakiejś paraleli do tego, co było. Natomiast myślę, że wiele rzeczy było niepotrzebnych, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, bo im dłużej pracował z tą reprezentacją, tym miał większą świadomość. Porównując to, gdzie pracował wcześniej, i piłkę klubową tych wielkich piłkarzy Realu, Ajaxu, Feyenoordu, czy w innych krajach jeszcze takich jak tych mniejszych, jak Trinidad Tobago. Kto wiedział, że Trinidad Tobago wejdzie, czy myślał, wejdzie do mistrzostw świata, nie? No ale to nie o to chodzi. Leo miał na pewno duże poczucie własnej wartości.
Ale trzeba przyznać, że potem też jakby nas nie szanował, mówię tutaj o tych swojej współpracy z Feyenoordem.
Proszę pana, ja panu coś powiem. Myślę, że zostało popełnionych wiele błędów w tych relacjach między tym, co było na początku, a tym, co było pod koniec eliminacji. Leo rósł w siłę, dostąpił wszelkich zaszczytów, wyróżniony zarówno jakimiś wyróżnieniami sportowymi, jak i dostał bardzo poważne wyróżnienie czy odznaczenie państwowe. Byłem zaproszonym gościem, gdzie prezydent Kaczyński wręczył mu bardzo ważny w historii naszej państwowości order. Leo, myślę, że od tej strony na pewno czuł się dowartościowany, gdzie z jednej strony to ta krytyka, która była troszeczkę mniejsza albo zupełnie ustała w momencie finału do mistrzostw Europy, pierwszego historycznego w takich warunkach i z taką kadrą piłkarzy. Niech pan zobaczy, kto grał w tej reprezentacji.
Ja pamiętam, słaba to była.
No proszę pana, ale widzi pan, panie Pawle, z tej reprezentacji, z najlepszych meczów z Belgią, z Portugalią, sześciu piłkarzy z podstawowego składu nie pojechało na Mistrzostwa Europy, a ci, którzy mieli ich zastąpić, to być może w przyszłości tak, ale na tą chwilę nie stanowili żadnej siły, która mogłaby się przeciwstawić Niemcom, nie? Na przykład w meczu na inaugurację. Ale to myślę, że nie takie ważne. Powiedział pan o tym, że Leo sobie zapracował na to wszystko, myślę, że...
Powiedziałem, że tak, jeśli o tym mówi pan, to tak.
Proszę?
Tak, bo zapracował, zrozumiałem, tak, ale mówię, że też nas nie szanował, tak, dokładnie.
No tak, no to myślę, że padało wiele niepotrzebnych słów, wiele niepotrzebnych emocji, bo Leo mógł być wykorzystany troszeczkę w innym wymiarze dla polskiej piłki.
To znaczy?
Ale że pan doszło do takiej sytuacji, jest kurs na licencję pro, na WF-ie. Leo ma poprowadzić pokazowy trening. Mhm. Wchodzimy na boisko, gdzie Leo udziela wywiadu później, że bałby się wyprowadzić swojego psa, bo by zwichnął sobie nogę. Oczywiście były to boisko było nierówne i myślę, że trzeba było to lepiej przygotować, nie? No bo Leo jego filozofia, no to ta holenderska, gramy w piłkę, przeciwnik nas szanuje, jak mamy piłkę, z tą ilością podań, ta słynna Krujfa szkoła, z namiastkami Michelsa, gdzie Leo był przez jego asystentem, nie? I no i wzburzony udzielił takiego wywiadu. Myślę, że też się echem to odbiło, bo po prostu strona organizacyjna zawaliła sprawę, no bo trzeba było przygotować na równe boisko do tego wszystkiego, bo wie pan, gdzie jest passing, gdzie jest granie na utrzymanie, gdzie jest ustawienie pewnych stref, no to nie może być sytuacji, że pan aplikuje jakąś formę, treść, środki treningowe, a piłka skacze gdzie no w tym pokazie brali udział ci właśnie uczestniczy tego trenerskiego kursu, często ludzie już, którzy wcześniej skończyli karierę i jeszcze w dodatku na tym nierównym boisku. Leo, widziałbym, że był bardzo zdenerwowany, wręcz zniesmaczony tym, że przychodzi mu prowadzić trening w takich warunkach, ale to tylko, wie pan, to są szczegóły, to detale, bo jak zobaczyłem taką odę, a może odezwę trenera Sousy za pośrednictwem tych środków multimedialnych, no to Bóg, honor, ojczyzna. Oj, tak słuchałem dwóch skrajnie różnych zaprzysiężenie prezydenta i jego performance i tutaj Sousa wysłał prezentację swojej osoby w takim zachodnim stylu.
A będzie mu łatwiej w środowisku teraz, kiedy Piechniczek, Engel, Smuda są na marginesie właściwie polskiego futbolu, kiedy nie mają takiego wpływu?
Czy będzie mu łatwiej? Tak, umówmy się co do jednego. Jurek Brzęczek zostawia bardzo bogaty i różnorodny materiał ludzki.
Nie no, on ich nie urodził, to musiał ich powołać, ja nie wiem, czy zostawił.
No tak, no dobrze, ale przepraszam, no ale to 2,5 roku to on ich trenował, nie?
No kogoś musiał.
No i po nim zostali. Mówimy, ale to było.
Po mnie też...
Obojętnie, w jakim stylu to robił, panie Pawle, bo zostawmy to. Mhm. Natomiast na starcie... Ja podobało mi się to, co powiedział Mateusz Borek. Z apelem takim, że dostał szansę, bo jego CV jest takie, jakie jest. Te ostatnie miesiące, to myślę, że i te enuncjacje prasowe o tym jego menadżerze, o tym zapisie, o tym wszystkim, wywlekanie takich rzeczy na pewno mu to na początek nie ułatwi tej roboty. Ale mówię o materiale ludzkim, jaki miał Brzęczek i jaki będzie miał teraz nowy trener, przepraszam, selekcjoner. Ale problem może być, i to bardzo poważny. Proszę zauważyć, większość federacji, tych liczących się, ma ściśle określoną strategię działania w oparciu o filozofię, a na myśli struktury szkoleniowe. Kto pracuje z młodzieżą, kto pracuje z pierwszym zespołem. I z reguły, daję taki przykład, może niezbyt na tą chwilę oryginalny, Joachima Lewa. No to proszę zauważyć, panie Pawle, z kim on pracował, zanim został pierwszym trenerem reprezentacji, nie? Niemiec. Ja nie mówię, że to jest idealny model. Natomiast ja uważam, że przyjście tego trenera i biorąc pod uwagę okoliczności, gdzie są te eliminacje Mistrzostw Świata, Mistrzostwa Europy, prezes Boniek kończy w sierpniu swoją misję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, prawdopodobnie będzie nowy prezes. W tych okolicznościach, jak patrzę, kto jest w sztabie trenera Sousy, no to brakuje mi jednego Polaka. Gościa, który ma potencjał, chce się uczyć, ma już spore doświadczenie. Jak pan myśli, kto mógłby być tym Polakiem?
Piotr Stokowiec.
No absolutnie, być może tak, ale
to być
ale
może, czy absolutnie?
Nie, no absolutnie być może tak. Natomiast takim kandydatem, biorąc pod uwagę wszelkie przesłanki, jest dla mnie Jacek Magiera. Wie pan dlaczego?
Bo prowadził młodzieżówkę.
Prowadził. Nie tylko, no przecież prowadził Legię.
No tak też.
No, i w reprezentacji Polski jest od wielu, wielu lat. Jest to mądry gość, chce się uczyć. Ktoś mówi, że za spokojny, albo może, nie wiem, za szybko osiwiał. Nie. Widzi pan, są niektóre nazwiska, które mają swój dwór dziennikarzy.
Dwór?
No tak, no niestety, ale legitymacja ich dokonań i pewne wartości etyczne, etyczno-moralne, myślę, że ograniczają ich możliwości pracy w reprezentacji. Resztę niech pan sobie dopowie.
Rozumiem, że tutaj uderzył pan w Michała Probierza.
Nie uderzyłem w Michała Probierza, bo ja nie mam nic do Michała Probierza, bo Michała Probierza może rozliczać z tego, co robi prezes, jak on, Filipiak.
Tak.
Natomiast ja tylko panu podaję, że teraz jest doskonała szansa, widzi pan, w tym stabie, który był Benhakera, to namaszczony nie powiem, schedę, czy na objęcie stanowiska, no beneficjantem jego działalności w momencie odejścia przymierzany był do tego Darek Dziekanowski. No, tak się stało, jak się stało. Z wielu względów to nie wypaliło, bo myślę, że nie mogło wypalić, ale tutaj ja uważam, że w tym sztabie powinien być pierwiastek
Polski.
W postaci polskiego trenera. Proszę pana, jak pan myśli, dlaczego Benhaker wziął mnie? Ja miałem 56 lat.
No to na trenera jeszcze nie tak dużo, w ogóle nie tak dużo.
Proszę pana, widzi pan, wie pan, dlaczego mnie wziął?
Nie wiem.
Bo popatrzył na przebieg mojej działalności, ilu moich piłkarzy grało w różnych reprezentacjach kraju, bo my znaliśmy się średnio. Ja znałem tam lepiej wielu innych holenderskich trenerów. Z nim tak bliżej to się poznaliśmy na meczu Polska-Anglia. 0-0 chyba taki mecz był w Warszawie, gdzie Leo przyjechał, bo raz chciał obejrzeć polską reprezentację, dwa, że tam chyba był i Tomek Rząsa chyba i Jurek Dudek chyba w tym meczu, o ile dobrze pamiętam, czy ktoś jeszcze, nie wiem. W każdym razie po prostu, widzi pan, Ja to brzydkie słowo. Natomiast w mojej działalności współpracowałem z wszystkimi trenerami, tymi najbardziej znaczącymi w Polsce, gdzie moi piłkarze grali i w juniorach, i w młodzieżówce, i w pierwszej reprezentacji Polski. Wielu tych piłkarzy, kadrzy Benfakera, to byli ludzie, z którymi ja pracowałem, współpracowałem, albo których znałem z boiska, albo z konsultacji, reprezentacji różnego rodzaju, czy Janasa, czy Wójcika, mam na myśli reprezentację juniorów, reprezentację młodzieżową.
I dlatego Magiera byłby dobry, bo ma coś podobnego.
A ja nie wiem, czy ma coś podobnego, tylko uważam, że to jest młody, inteligentny gość, który chce się uczyć i myślę, że po to został zatrudniony w PZPN-ie, żeby wykorzystać w przyszłości jego potencjał. Zgodzi się pan ze mną?
No tak.
Bo widzi pan, to nie, trasa w reprezentacji to nie jest sprawa wyjścia na trening, jak ma pan 2,5 dnia przed tymi meczami terminów UEFA-owskich i wiele rzeczy to jest takie głaskanie dusz. Mhm. A wie pan, na czym to polega? Na wypracowaniu ściśle określonych relacji, takich interpersonalnych, gdzie Benfaker potrafi wykorzystać moją skromną osobę, Dziekanowskiego i Adama Nawałkę, bo my mieliśmy kontakt werbalny i myślę też taki polski emocjonalny z tymi zawodnikami.
No tak, to też jest ważne.
No proszę pana, niesłychanie ważne. To jest niesłychanie ważne. Niech pan sięgnie kiedyś do przeglądu sportowego, bo po prostu wydział szkolenia wtedy typował zupełnie innych ludzi. Tam był Kubicki, tam był Dowczyk, tam był Stefan Majewski do sztabu, jeszcze ktoś tam. Leo z każdego wysłuchał, z każdym rozmawiał, zrobił taki krótkie interwiu i na pytanie jednego z pana kolegów, dlaczego wybrał akurat mnie, a nie tamtego czy tamtego, no to wie pan, to brzmi dzisiaj jak żart, nie? Bo Gaczmarek to jest taki trener, który wie, nawet jak się wabi pies teściowej krzynówka.
Mhm. A to w Dowczyku pan mówił, że nie ma moralnych podstaw do reprezentacji.
Nie. Absolutnie nie wymieniam żadnych nazwisk, proszę pana, bo...
Ale to się mogę domyślić.
No niech pan się domyśli jeszcze, niech pan myśli głębiej, no. Bo jeszcze paru by pan znalazł, którzy w dalszym ciągu mogą mieć swoje aspiracje. Natomiast... Ale zostawmy to. Cieszmy się, że mamy nowego selekcjonera, Abamos Souza, jest top of the top, nie przeszkadzajmy mu, róbmy wszystko, żeby nie był topless.
No tak, a to właśnie jeszcze dopytam o to środowisko, bo już Jerzy Engel musiał powiedzieć, że Brzęczek zrobił awans, a Souza przychodzi na gotowe i spija tylko śmietankę.
No, każdy ma prawo do wygłaszania swoich opinii. Tym bardziej Jurek Engel, który jest mocnym w tym środowisku, jest człowiekiem medialnym, erudytą, który potrafi sprzedać w sposób właściwy swoje myśli i wyartykułować swoje racje. Jeżeli on tak uważa, no, trzeba się z tym zgodzić, można się zgodzić albo nie zgodzić, ale trudno mu odmawiać tego typu opinii. On po prostu tak uważa, dlatego cofnijmy się do tego, co mówiłem o Jacku Magierze, że dobrze by było, żeby ktoś taki w tym sztabie był, bo ten sztab jest bardzo mocno rozbudowany. Souza i 6 ludzi. Takiego komfortu pracy nie miał żaden trener. Słabością Jurka Brzęczka był jego sztab.
Niedoświadczony chyba... bardzo.
No, Radek Gilewicz jest to bardzo fajny chłopak i bardzo mądry, komunikatywny, no ale on w zasadzie doświadczenia jako trener nie miał żadnego, nie?
Dokładnie.
No, kolega z Olimpii, Mazurkiewicz, myślę, że też przydałby się do sztabu. To byli na pewno cenni ludzie.
I kolega Woźniak z moralnymi kłopotami.
Kolega Woźniak, wie pan, ja bym się skupił tutaj, myślę, ważnym człowiekiem w tym wszystkim był młody człowiek, jakim jest Hubert Małowiejski.
No i on zostanie pewnie.
No to myślę, że powinien zostać. Że powinien zostać, bo to jest pierwsze źródło informacji takiej techniczno-taktycznej. To się tak, ale panie...
Słucham?
Nie szukajmy tutaj tego wszystkiego, co się nazywa przeciwnościami na starcie, tylko na początek. Napoleon miał ile dni? 100?
Na co?
Po powrocie.
A nie wiem, ale tak się mówi, że 100 dni spokoju. Jak rząd jest nowy wybrany, to zawsze apelują.
Jak go przywrócono z Elby chyba, nie? Dobrze, jeżeli pamiętam historię, ale to nieważne. No, w każdym razie 100 dni jest to jakiś później deadline, bo to jest, tak. Bo to są 3 miesiące, nie? I to są ważne 3 miesiące teraz. Prezes Boniek mówi, że głęboko przeanalizował i przemyślał tą całą sytuację, że w listopadzie na to nie był jeszcze gotowy, że u niego, myślę, dużym atutem jest to, co się nazywa intuicją, nie?
Tak.
No i jeżeli dobrze zrozumiałem, to właśnie intuicja po tej głębokiej analizie w spokoju tego świątecznego ducha i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, no ta wewnętrzna analiza uruchomiła intuicję, ale nie wiem, czy tej intuicji nie podpowiedział monolog w stylu Bastera Keatona, mam na myśli Roberta Lewandowskiego po meczu z Włochami.
Myślę, że tak mogło być. Musimy już kończyć, trenerze. Bardzo dziękuję, ale nam się czas skończył. Fajnie. Można by jeszcze oczywiście gadać długo, długo.
No widzi pan, no. Szpulę musi pan zmienić. No.
Tak jest.
Pozdrawiam pana i wszystkich słuchaczy.
Pozdrawiamy. Moim państwa gościem był Bogusław Kaczmarek. Dziękujemy. No i tak ta audycja nam się dzisiaj potoczyła, że myślę, że dość barwnie, dość ciekawie, nawet bardzo pogadaliśmy sobie z Bogusławem Kaczmarkiem. Wydaje mi się, że jeśli ktoś się spóźnił, to tę rozmowę będzie można też znaleźć na weszło.com, ponieważ sobie ją spiszę, bo tutaj to jednak piekło Bernhakera środowiskowe, to fajny zawsze odnośnik do tego, co może czekać Sozę, choć mam nadzieję, że oczywiście będzie lepiej przyjęty niż Bernhaker i też będzie się trochę do nas odnosił z większym szacunkiem niż ten późny Leo. Dziękuję wam za dzisiaj, to było Trójmiasto jest nasze, pozdrawiam, cześć.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.